Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Adam Gawrylik z Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chcę tak na wstępie pana zapytać, jaki byłby wymarzony kandydat na prezydenta dla pana?
Taki, który wygra wybory i będzie później z rządem naszej koalicji współpracował i będzie pracował na rzecz Polski i Polaków.
A będzie to kandydat rodem z Polskiego Stronnictwa Ludowego, ten wymarzony?
To zobaczymy, bo ta historia wyborcza sprzed 5 lat pokazywała, że taka szansa nawet w pewnym momencie była, więc myślę, że temat jeszcze jest przed nami, to na pewno. Też trzeba pamiętać, że marszałek Sejmu ogłasza wybory prezydenckie, że się orientuje w przedziale 100 do 75 dni przed upływem kadencji, więc jeszcze chwila czasu na tę dyskusję jest.
Niewątpliwie, ale też pamiętajmy o tym, że ta dyskusja jednak trwa w najlepsze w Polsce.
W porządku, ale nie jesteśmy w Ameryce. Tamta demokracja trwa jednak wiele, wiele lat dłużej. U nas jest młodsza, więc może bardziej emocjonalna ta dyskusja jest. No niemniej jednak po stronie Polskiego Stronnictwa Ludowego muszą nastąpić też pewne czynności statutowe. Najpierw musi się zabrać Naczelny Komitet Wykonawczy, który zarekomenduje kandydata. Nawet jeżeli to miałby być Szymon Hołownia, marszałek Szymon Hołownia, to jednak ten proces musi trwać. Jest też ciało najwyższe statutowe w Polskim Stronnictwie Ludowym, Rada Naczelna. To wszystko wymaga
czyli to nie
czasu.
Tak, że wyjdzie prezes i powie, o, to będzie nasz kandydat.
To nie w tej partii.
To nie w tej partii, rozumiem. A PSL ma generalnie kłopot z tym, kogo wystawić na wyborach prezydenckich? Jak to wygląda wewnątrz partii? Mocno się o to spierać?
Nigdy nie było tego kłopotu, patrząc też na te lata 2000. Natomiast jest taki kurs jakby różnych zdań, to znaczy są takie koleżanki i koledzy, którzy mówią, że partia polityczna ogólnopolska musi tego kandydata wystawić za wszelką cenę,
bez względu
na wynik, tak jest. Ja jestem z tych, którzy uważają, że to są trochę takie metody dwudziestowieczne. Jesteśmy w XXI wieku już od 3 dekad prawie, w związku z czym to spojrzenie też powinno być inne. No ale to są takie właśnie dywagacje.
A na ile realny jest jakiś inny scenariusz niż wystawienie własnego kandydata lub poparcie kandydata obozu rządzącego dzisiaj? To znaczy ostatni weekend to jest między innymi taka informacja, jakoby Polskie Stronnictwo Ludowe miało prowadzić między innymi z Konfederacją i Prawem i Sprawiedliwością rozmowy na temat wystawienia wspólnego kandydata, powiedzmy z kręgu Pałacu Prezydenckiego, taka informacja się pojawiła.
No to takie zaskakujące informacje, bo ja o nich nie słyszałem, a jestem...
Ale w mediach pan czytał na pewno.
No czytałem, ale to wie pan, czasami jakaś informacja medialna, żyje potem swoim życiem i w zasadzie już potem odrywana jest z takiej rzeczywistości. Trudno sobie to wyobrazić na dzisiaj. Prezes Kosiniak-Kamysz, wicepremier, przedstawił koalicjantom też taką jakby swoją wizję, też pewnie do dyskusji jednego kandydata wspólnego, bez względu na to, nie mówimy dzisiaj o nazwisku, tak? Na razie mówimy o jakiejś tam wizji.
Ale mówił o tym pod koniec października, potem mówił na początku listopada o tym, że dobrze by było, żeby taki kandydat się pojawił, a później Szymon Hołownia ogłosił, że startuje w wyborach.
No dobrze, no ale...
Zaskakując oczywiście wszystkich.
Nie, no chyba nie wszystkich, przecież o tym to taka ironia. Długo mówi.
To taka ironia, nikt raczej nie spodziewał się, by ten kandydat był inny niż Szymon Hołownia.
Ale trzeba różne scenariusze rozważać. Trzeba być w polityce odpowiedzialnym.
A te rozmowy rzeczywiście z Prawem i Sprawiedliwością i Konfederacją trwają? Albo, nie wiem, badany jest taki scenariusz? Bo ja próbowałem poszukać i nie znalazłem wypowiedzi żadnego polityka PSL-u, który by zaprzeczył takiemu scenariuszowi.
Panie dyrektorze, równo rok temu, czy może troszeczkę bardziej niż rok temu, już 13 miesięcy, stworzyliśmy wyborczy projekt trzeciej drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. Po to właśnie, żeby była ta alternatywa, po to, żeby nie było tylko wyboru między Platformą i PiS-em, sprawdził się. Znaczy, trzecia droga powstała też po to, żeby pomóc wtedy ówczesnej demokratycznej opozycji odsunąć PiS od władzy i tą drogą będziemy szli dalej. Więc te dywagacje w ogóle są bezpodstawne.
To
medialne.
Medialne dywagacje są bezpodstawne.
Nic więcej.
Czyli pan zaprzecza. Nie ma takich rozmów, nie będzie takich takiej koalicji.
Jestem prezesem.
Czy pan to czuje jako doły partyjne po prostu?
Jestem
a tam u góry
prezesem zarządu
dzieje się
wojewódzkiego PSL-u w tym województwie, członkiem Naczelnego Komitetu Wykonawczego, Rady Naczelnej. Mogę powiedzieć, że żadnych takich rozmów się nie prowadzi.
A może jakieś badania społeczne prowadzicie pod tym kątem?
Nie, też nie. Nie, no mamy swój jakby kierunek, rozmawiamy o tym, prezes Kosiniak-Kamysz rozmawiał też na tym niwie rządowej, koalicyjnej. W tę rozmowę na pewno też jest włączony wicemarszałek Piotr Zgorzelski, bardziej techniczny, jeżeli już do tego dojdzie. Na dzisiaj nie ma żadnych rozmów z Konfederacją, czy z Pałacem Prezydenckim, czy z Prawem i Sprawiedliwością w tym temacie.
A potrzebne by były takie rozmowy? Bo to takie tłumaczenie jest uzasadnienie, powiedzmy, tej wizji wyciekającej z Pałacu Prezydenckiego jest takie, że to byłby ten kandydat Koalicji Polskich Spraw, który miałby realną szansę wygrać.
Problemem polskiej polityki jest to, że często się ze sobą nie rozmawia, natomiast na tym etapie na pewno nie ma takiej potrzeby w ogóle jakiejkolwiek rozmowy w tym temacie.
Instytut Wincentego Witosa to jest jeden z pomysłów, który został ostatnio zakomunikowany. Miałaby być to taka instytucja, która by pielęgnowała pamięć o Wincentym Witosie, o jego wkładzie w rozwój ruchu ludowego w Polsce. Około 10 milionów złotych na początek, na stworzenie takiego instytutu. Później 4-5 milionów złotych rocznie budżetu. Takie informacje się pojawiają. Po co Polskiemu Stronnictwu Ludowemu tego typu instytucja?
Panie redaktorze, instytut na razie jako pomysł jest niezwykle potrzebny, żeby mówić o tej pewnej prawdzie historycznej, o bohaterstwie, o czynach narodowych, o patriotyzmie, dlatego że ta bieżąca historiografia, ale też ta powojenna historiografia Polski niestety zapomniała o takich bohaterach jak Wincenty Witos, Stanisław Mikołajczyk, ale też tutaj nasi lokalni gdańscy, związani też z ruchem ludowym, bohaterowie, którzy nieśli na sobie ciężar walki o wolność Polski, o wolność Polski powojennej, o wolność Polski za czasów rządów sanacyjnych, bo przecież proces brzeski skazał Wincentego Witosa. Dopiero 2 lata temu udało się zrehabilitować go i innych uczestników procesu brzeskiego. Więc myślę, że ta pamięć jest konieczna. Konieczna ze względu na to, że rola Polskiego Stronnictwa Ludowego zaraz nawet też po wojnie, bo ja rozumiem, że ten instytut jakby traktował tę sprawę dużo szerzej, nie tylko postać samego Witosa, trzykrotnego premiera, przypomnijmy. Natomiast są też sprawy tutaj regionalne i o tym też mówmy, o dużym zaangażowaniu i dużej roli Stanisława Mikołajczyka, wicepremiera w latach 45-47, który przyczynił się do melioracji Żuław, do wysuszenia tych terenów, do terenów, które były zalane przez uciekających Niemców. Także tu są duże, takie może niespektakularne politycznie wydarzenia, czy wyzwania, czy czyny, ale absolutnie, warto o tym mówić.
Absolutnie nie chcę kwestionować tego, że to jest ważna historia, o której warto mówić, którą warto upowszechniać, ale pytanie pojawia się, czy potrzebny jest kolejny instytut. Dlaczego nie mogłaby się zajmować tym któraś z już istniejących instytucji? Chociażby Instytut Pamięci Narodowej.
Instytut Pamięci Narodowej dużo akurat mówi o Witosie. Nawet była w zeszłym roku taka wystawa tutaj na Starówce Gdańskiej, której też miałem przyjemność uczestniczyć, ją współotwierać. Natomiast muszę powiedzieć, że to chyba jeszcze niewystarczająco. Mówię na ogrom spraw, ogrom działalności patriotycznej, przedwojennej, powojennej, tej ciągłości. To jednak wymaga głębszego badania i myślę, większego projektu.
Ale może trzeba po prostu inaczej rozłożyć akcenty i po prostu gdzie indziej skoncentrować uwagę działań prowadzonych przez IPN chociażby.
No być może, ale...
Może będzie to tańsze dla państwa.
Być może, myślę, że tyle różnych projektów już było, które kosztowały dużo więcej.
To jeszcze jeden nie zaszkodzi, rozumiem.
Nie, więc myślę, że tu trzeba by zrobić po prostu ich rewizję, więc na tą dyskusję też przyjdzie czas. Myślę, że jak będzie projekt już na stole, to będziemy o tym rozmawiać konkretnie.
Skupmy się na sprawach bardziej lokalnych. Jak się panu pracuje w zarządzie województwa, czym się ostatnio zajmujecie?
A dziękuję.
To tak pytanie otwarte, żeby było łatwo na początek.
Dziękuję. Muszę powiedzieć, że Urząd Marszałkowski i struktury, czy urzędy podległe, instytucje podległe Marszałkowi Województwa działają bardzo profesjonalnie. I to taki przykład z ostatnich dni, kiedy Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, to jest biuro, które właśnie zajmuje się między innymi scaleniami gruntów, zostało wyróżnione przez ministra rolnictwa, rozwoju wsi w ogólnopolskim konkursie jakości prac scaleniowych. To jest, muszę powiedzieć, bardzo ważne, dlatego że to pokazuje ogrom pracy.
Brzmi jak czarna magia. Co to za prace?
No to są bardzo poważne prace planistyczne, geodezyjne, prace, które wymagają robót ziemnych, przesunięcia granic działek, przesunięcia rowów, przesunięcia dróg i tak dalej na terenach rolnych.
A po co się je wykonuje?
A taka jest potrzeba też i głosy mieszkańców, głosy rolników. To pewnie wynika z różnych potrzeb lokalnych, natomiast no, muszę powiedzieć, że to proces, który trwa lata, angażuje też poważne pieniądze unijne, bo takie scalenie jedno kosztuje czasami około 10 milionów złotych. A pieniądze unijne wymagają też dokładności w ich wydatkowaniu, ewidencjonowaniu,
rozliczeniu, sprawdzeniu,
więc to wszystko wymaga czasu, trwa i bardzo się cieszę, że Biuro Geodezji i Terenów Rolnych otrzymało takie wyróżnienie, bo to pokazuje właśnie profesjonalizm tej jednostki.
Czasu, pieniędzy i pracy wymagać będzie na pewno też rozwiązywanie problemu nielegalnych składowisk na Pomorzu. Wiem, że ostatnio władze samorządowe spotykały się z władzami województwa, z Inspekcją Ochrony Środowiska w tej sprawie. Coś nowego? Jakiś przełom? Bo niestety statystyki są dramatyczne. Gdybyśmy policzyli wszystkie gminy, to mamy więcej nielegalnych składowisk niż gmin na Pomorzu. Składowisk śmieci.
To jest bardzo poważny problem. Muszę powiedzieć, że w naszym województwie, tylko w naszym województwie, produkujemy 1 000 000 ton śmieci komunalnych. Z czego 100 tysięcy ton śmieci niebezpiecznych i uwaga, aż 6 tysięcy ton odpadów medycznych, tylko z naszych szpitali. To jest ogromna ilość odpadów. W naszym województwie ten problem, patrząc na skalę krajową, może nie jest aż tak drastyczny. Natomiast marszałek województwa podjął decyzję o tym, żeby ten temat monitorować, żeby rozmawiać z jednostkami samorządu terytorialnego, gminnymi, o tym problemie. Zorganizowaliśmy pierwszy raz i mam nadzieję, że ostatnio, nie ostatnią, konferencję dotyczącą właśnie odpadów nielegalnych w naszym województwie. Bardzo dużo zainteresowania przedstawicieli gmin w tym temacie. Też dziękujemy za obecność Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, przedstawicieli z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Czy jest jakiś przełom w tej sprawie? Bo to, że znaczy, problem jest, że potrzeba pieniędzy, to wiadomo.
Zgłosiło taki problem, że najprawdopodobniej są zlokalizowane nielegalne odpady w 143 składowiskach w naszym województwie. Nie jest to problem aż tak palący w świetnej większości nich, natomiast monitorujemy tą sprawę.
Ale jest też tych kilkanaście składowisk, jak chociażby to w gminie Cewice, słynne już na całą Polskę składowisko tekstyliów, które jest bardzo problematyczne i niebezpieczne.
Niebezpieczne składowisko tekstyliów jest to duży problem, duży ciężar dla gminy i tutaj tak naprawdę ważna jest ta prewencja. Znaczy to takie zgłaszanie problemu, jeżeli ktoś widzi, że ktoś wysypuje jakieś śmieci, jakaś ciężarówka, coś się dzieje, no trzeba interweniować, trzeba służbę zgłaszać. Trzeba zgłaszać to też do WIOŚ-u, bo to jest ten taki...
To rozumiem, gaszenie ognia w zarodku w przypadku nowych składowisk. A co z tymi istniejącymi?
Znaczy prawo w tej chwili jest niestety takie i tutaj na pewno też jest dużą rolą samorządu, żeby lobbować zmiany w przepisach prawa, że to niestety na barkach samorządu lokalnego spoczywa utylizacja tego składowiska. W przypadku samorządu gminnego, który nie jest zasobnym samorządem, jest to wyzwanie finansowe na niespotykaną skalę. I tutaj
przerastające możliwości jednostki samorządu terytorialnego, nazwijmy to po imieniu.
Z tej konferencji muszę powiedzieć też wyniknął troszeczkę taki smutny obraz, że chyba centralnie na tą sprawę się nie patrzy na tyle, ile powinno się patrzeć, dlatego że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dysponuje kwotą, o ile dobrze pamiętam, około 200 milionów niestety na cały kraj, jeśli chodzi o takie interwencyjne zamykanie tych składowisk i duża rola też przed nami, żeby na poziomie centralnym ten problem nagłaśniać i o tym mówić.
Czyli będzie cię lobbować w tej sprawie?
Koniecznie.
Potrzeba jest takiego lobbingu większego niż do tej pory?
Koniecznie, stąd ta konferencja, mówię, nie pierwsza, nie ostatnia, bo problem będzie prawdopodobnie może narastać w naszym regionie, dlatego że jesteśmy regionem rozwijającym się przemysłowo, to tym samym też jesteśmy producentem śmieci, różnych odpadów niebezpiecznych także.
Nie chciałbym od pana wymuszać na panu jakiejś deklaracji, bo to nie do końca od pana zależy, ale co pan osobiście jako Adam Gawrylik może w tej sprawie zrobić więcej, bo to jest bardzo ważny problem dla mieszkańców.
Rolą samorządu województwa w przypadkach, kiedy omija ich jakby przepisowo, jest to, żeby inicjować dyskusję. Znaczy, jeżeli jest problem, to samorząd wojewódzki powinien inicjować. My tą dyskusję właśnie zaczęliśmy inicjować, będziemy ją inicjować dalej, po to, żeby to nagłaśnić.
A ja będę na pewno dopytywał o to, co z tych dyskusji wynika, ale skoro już o śmieciach i odpadach rozmawiamy, to wróćmy jeszcze do tematu poranka dzisiejszego w Radiu Gdańsk, bo mówimy o marnowaniu żywności. Wspomniał pan o tym, jak dużo produkujemy śmieci na Pomorzu. Groznik to żywność właśnie. Jakieś potrzeby zmian legislacyjnych pan dostrzega w tym zakresie? Chociażby związanych, nie wiem, z handlem żywnością, bo też gro tych odpadów powstaje już na etapie sprzedaży.
Pewnie tak, ale tutaj też taka prewencja edukacyjna, bo jadąc teraz do Radia Gdańsk, gdzieś kątem oka widziałem na przykład rozrzucone bułki na ulicy, więc to myślę, to jest po prostu niedopuszczalne, skandaliczne, wręcz smutne bym powiedział, patrząc na to, ile biedy jest na świecie, głodu, to takich obrazków nie powinno być. Natomiast prawdopodobnie te legislacyjne zmiany są potrzebne, na pewno też jest większa świadomość ekologiczna, świadomość konsumencka, świadomość też sprzedających. Na pewno powinno być takich może więcej miejsc wymian żywności, która się już kończy. To na pewno jest też rola samorządu, żeby takie elementy inicjować.
Ale świadomość rośnie, rośnie też konsumpcja. Znaczy świadomość rośnie mimo wszystko, ale rośnie też konsumpcja i to taka funkcja kwadratowa, jedno z drugim jest związane. Jak z tego wyjść?
Ja myślę, że ważyć. Ważyć pewne działania, kupować tyle, ile się powinno kupować, nie robić zakupów na weekend, takich jak prawie jak wojna. Wojna nam nie grozi. Myślę, że po prostu racjonalizować.
Po prostu.
Po prostu.
Panie marszałku, bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę o poranku.
Dziękuję, miłego dnia.
Gość Radia Gdańsk.